Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia jest wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Witam. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie ministrze, jakich śmigłowców potrzebuje polska armia?
Dobrych, nowoczesnych, takich, które będą spełniały wymagania wojsk, i takie, które będą możliwie szybko dostarczone na potrzeby sił zbrojnych.
A czy dobrze potrzebuje takich, które są wielozadaniowe i są do wszystkiego?
To jest pewna grupa śmigłowców, która była budowana w oparciu o jedną wspólną platformę i rzeczywiście po zakończonym przetargu na śmigłowce wielozadaniowe Caracal podzielone zostało to postępowanie na szereg różnych. Dlatego, że trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, w tym postępowaniu były różnego rodzaju śmigłowce. Śmigłowce dla wojsk specjalnych, śmigłowce dla zwalczania zagrożeń na morzu, śmigłowce ratownictwa morskiego, zwykłe śmigłowce transportowe. I po pierwsze, jak jest coś od wszystkiego, to jest od niczego. I to mówią nam wielu specjalistów z tej branży, że to trudno znaleźć. Oczywiście są pewne zalety takiej wspólnej platformy, dlatego że jakby ilość części zamiennych, obsługa tego jest może tańsza, tylko że on, taki śmigłowiec, nie spełnia wszelkich wymagań, a jeżeli spełnia, to jest bardzo, bardzo drogi.
Czyli rozumiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie już kupowało śmigłowców wielozadaniowych.
Będzie kupowało, ale w różnych postępowaniach. Takie śmigłowce, które są potrzebne dla wojsk specjalnych. Nie chciałbym, żeby poszedł taki komunikat, że my śmigłowców nie będziemy kupowali. Będziemy, bo śmigłowce
zadaniowe, ale
w takim rozumieniu postępowania.
Śmigłowce, które są potrzebne na przykład dla komandosów, które są specjalnie, muszą być skonstruowane.
Tak, one mogą być, pełnić różne zadania, bo szturmowe. Na przykład śmigłowiec do zwalczania zagrożeń na morzu może być również śmigłowcem ratownictwa morskiego.
Właśnie.
Ale i takie zadania może spełniać, bo to jest kwestia najczęściej tylko wyposażenia. Natomiast nie chcemy budować takiej wspólnej platformy dla śmigłowców wielozadaniowych. To ma kilka konsekwencji. Po pierwsze, takie, że właśnie można zakupić dobre śmigłowce dla wojsk specjalnych, dobre śmigłowce dla zwalczania zagrożeń na morzu czy ratownictwa morskiego i dobre śmigłowce dla transportu żołnierzy. I dzięki temu tańsze, bo każda z tych sekwencji, każda z tych grup będzie sama w sobie znacznie tańsza, bo one nie muszą być przerabiane, dostosowywane na potrzeby innych rodzajów, jakby ujednolicane.
Panie
ale
ministrze,
też co ważne, ja przepraszam, że to powiem, bo
proszę.
W tej sprawie nie powiedziano jednej bardzo ważnej rzeczy. My mamy zakłady w Mielcu i Świdniku, które produkują śmigłowce, które mogły być wykorzystywane przez polską armię. My już rok temu mówiliśmy, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do propozycji francuskiej, a jeżeli już, to musi ona być bardzo dobrą ofertą gospodarczą. W polskiej armii jest wykorzystywanych kilkaset śmigłowców, między 200 a 300, teraz dokładnej liczby panu nie powiem, ale wprowadzenie jako śmigłowca wielozadaniowego, śmigłowca Caracal, powodowało jedną rzecz, że prawdopodobnie przez najbliższe lata to francuskie śmigłowce byłyby kupowane już ponad tą grupę 50 dla polskiej armii, a jednocześnie nie byłoby tu zakładów produkcyjnych, bo tylko miała być montownia, a nie byłyby produkowane śmigłowce w zakładach w Świdniku czy Mielcu, czyli byłyby kolejne zwolnienia w tychże zakładach. My na to sobie pozwolić nie możemy. Mamy dobre zakłady w Polsce i w ramach oczywiście transparentności, obowiązujących nas niestety również przepisów unijnych, ale trzeba robić wszystko, żeby państwo tej wielkości mogło korzystać z zakładów, które są ulokowane w tym państwie.
Panie ministrze, czy polskiej armii są potrzebne śmigłowce szturmowe?
Rzeczywiście, panie dyrektorze, to jest kolejna grupa śmigłowców, którą warto rozważyć, należy kupić. My dzisiaj mamy śmigłowce Mi-24. To jest, można powiedzieć, dobra konstrukcja, ale konstrukcja, do której nie do końca już dzisiaj mają uzbrojenie, bo to jest konstrukcja rosyjska. W związku z tym trzeba myśleć o nowym rodzaju śmigłowca uderzeniowego.
W jaki sposób państwo myślą? O czym państwo myślą?
Jeżeli można. Jeszcze trzeba sobie, jak pan zadaje pytania na temat śmigłowców, to trzeba sobie, i też jest próba budowy takiej narracji, że te brak śmigłowców w określonym terminie, czy niekupienie wszystkich 50, to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Każdy, kto ma troszeczkę pojęcia o tym, jak przebiega nowoczesny konflikt, wie, że jeżeli my nie mamy obrony przeciwpowietrznej, to taki śmigłowiec, który kosztuje ogromne pieniądze, bo to jest kilkaset milionów złotych, tak naprawdę może utrzymać się w powietrzu przez kilka minut. W związku z tym, jak ktoś mówi, że to jest wielki dramat, bo nie ma dzisiaj śmigłowca, po pierwsze są, a po drugie, dlaczego nie ma innych systemów obrony? One również powinny być. I tak trzeba również myśleć o śmigłowcach uderzeniowych. To nie jest pilna potrzeba, którą musimy nabyć do końca 2018 roku, dlatego że co z tego, jak kupimy na przykład 32 śmigłowce za kwotę około 10 miliardów złotych, jak one swoją zdolność no, niezbyt długo będą mogły utrzymać, dlatego że bardzo łatwo mogą być strącone. W związku z tym my myślimy o tym, żeby był to sprzęt jak najlepszy, ale też myślimy o tym, żeby był, jeżeli to jest możliwe, produkowany, czy też serwisowany w Polsce, czy też zakłady, które dostałyby tego rodzaju zamówienia, żeby miały świadomość, że muszą również lokować swoje inwestycje tutaj w Polsce. I tu mamy kilka rozwiązań, bo można kupić śmigłowce amerykańskie, chociażby śmigłowce Apache, to jest, którego właścicielem jest Benik, ale to musi być znakomita oferta gospodarcza amerykańska dla nas. Znakomite inwestycje, może nie produkcja, bo dla 32 śmigłowców no, nikt nie rozpocznie produkcji w Polsce. My się nie łudzimy, ale można pokazać inne rodzaje współpracy tutaj i zainwestować te pieniądze w przedsiębiorstwa tutaj. Myślimy również, rozmawiamy być może o wspólnych przedsięwzięciach, czy to, tak jak mówił pan minister Macierewicz, z doświadczeniem, ogromnym doświadczeniem, bo warto powiedzieć, że śmigłowce rosyjskie są jednymi z najlepszych, które mają Ukraińcy po właśnie swojej współpracy, czy wcześniej jeszcze faktu, że Ukraina była częścią Związku Radzieckiego i warto te doświadczenia wykorzystywać. Cały świat dzisiaj korzysta z tych doświadczeń. Jeżeli ktoś śmieje się z tego rodzaju podnoszonych tez, to chyba tylko dlatego, żeby zaszkodzić polskiej gospodarce i polskiemu przemysłowi, bo dzisiaj Amerykanie, Niemcy, Ukraińcy korzystają z tych doświadczeń, które są na Ukrainie i my też powinniśmy z tych doświadczeń korzystać. Mamy znakomite zakłady w Świdniku, zakłady współpracujące, czy będące własnością koncernu Leonardo i tutaj w oparciu również o właśnie tą współpracę, czy ukraińską, czy włoską, można również myśleć o takim, o takiej budowie śmigłowca uderzeniowego na potrzeby polskie lub potrzeby w ogóle europejskie.
Jak na razie Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło 2 śmigłowce w Mielcu, Black Hawki. Proszę pana, kiedy będą kolejne zamówione śmigłowce? 2017 ma być 8, tak?
Panie doktorze, żeby sprostować, my jesteśmy w trakcie postępowania. Procedujemy niezwykle sprawnie, niezwykle szybko. Nie będzie teraz tak, jak to było za rządu poprzedników, że sprawa śmigłowców, ja nie chcę skłamać, toczyła się w Polsce od 2008 roku. To było 7 lat generowania potrzeb, zapytań, procedur, zanim rząd Platformy Obywatelskiej wydobył z siebie zamówienie na 50 śmigłowców. My tak nie będziemy procedowali. Procedujemy znacznie szybciej. W przyszłym roku już będą rozstrzygnięte postępowania na pierwsze śmigłowce.
To będą przetargi? Jak będzie ta forma tych postępowań?
Znaczy nie ma czegoś takiego, że można sobie jak próbuje się nam narzucić, że my sobie coś wymyślimy. Są postępowania, są tryby. Mogą być potrzeby, tryby związane z pilną potrzebą operacyjną i to znakomicie przyspiesza postępowania. Ale oczywiście to musi być z korzyścią dla polskich sił zbrojnych i dla polskiego przemysłu. I pierwsze postępowania będą rozstrzygnięte w przyszłym roku. To będą śmigłowce dla wojsk specjalnych i śmigłowce z zadaniami morskimi. To będzie 10-12 śmigłowców. Tyle prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy w stanie
śmigłowce będą
zrealizować, ale w następnych latach będą zamówione kolejne. Tak jak powiedziałem, nie robimy jednego wspólnego zamówienia, które, tak jak mówię, miało pewne zalety, ale przewagę wad, tylko realizujemy poszczególne mniejsze zamówienia
na potrzeby teraz armii. Wszystkie śmigłowce dla armii będą kupowane na zasadzie pilnej potrzeby.
Te, które są rzeczywiście pilne, no też nie spłaszczajmy problemu, dlatego że są takie śmigłowce, których postępowanie może być procedowane zgodnie z zasadami, ale sprawnie, a są takie, które rzeczywiście Polsce są potrzebne pilnie, tak jak chociażby śmigłowce dla wojsk specjalnych, bo wojska specjalne mają być certyfikowane do zadań NATO w 2019 roku, w związku z tym my musimy już te śmigłowce, w 2019-2020, w związku z tym musimy te śmigłowce już mieć. Śmigłowce morskie również, które wychodzą z użytku, no po prostu nam są potrzebne, a śmigłowce na przykład transportowe możemy kupić chwilę później, tak, żeby te postępowania rozłożyć w sposób rozsądny i sukcesywnie nabywać te śmigłowce, które są najbardziej potrzebne.
Panie ministrze, czyli służby, jednostki specjalne będą miały nowe śmigłowce, one będą dostosowane do tego, żeby mieć możliwość latania na niskim pułapie, na dalekie dystanse, w nocy. To są wszystkie warunki, które są niezbędne do tego, żeby te maszyny spełniały wymagania komandosów.
Dokładnie tak, panie redaktorze. No, zadaniem jest to, żeby to były śmigłowce rzeczywiście dla wojsk specjalnych. Tutaj postawiliśmy zadanie wojskom specjalnym, to one mają określić dokładnie jakiego śmigłowca potrzebują. Też trzeba sobie tylko jedną rzecz wyjaśnić bardzo, bardzo jasno. W Polsce, postępowania, które są toczone w Polsce od wielu lat, jest dziwna prawidłowość i jej chcemy uniknąć, że w wyniku analiz, ocen wojskowi wpisują takie wymagania, że później okazuje się, że takiego sprzętu nie ma. Okazuje się, że ilość wpisanych wymagań skopiowana z poszczególnych modeli powoduje, że tworzy się jakiś abstrakcyjny model przyszłości, który w ogóle nie funkcjonuje. Tak zresztą było przy śmigłowcach Caracal, przy śmigłowcach wielozadaniowych. Pierwotnie te wymagania były tak napisane, że nie było na świecie śmigłowca, który by spełniał wymagania dla polskich sił zbrojnych. No, po pierwsze, ja się zastanawiam, czy rzeczywiście takich wymagań potrzebujemy. Powinniśmy kupować coś, co jest dobre jakościowo, ale może nie z top najwyższej półki, dlatego że najczęściej to jest najdroższe. Trzeba kupować to, co jest dobre i stosunkowo tanie. To powinny być te dwa priorytety brane pod uwagę, bo inaczej nie będzie nas stać na wszystki sprzęt, który potrzebujemy. I też to, co było dziwne w przypadku śmigłowców Caracal, to fakt, że kiedy obniżono, i słusznie pewnie w jakimś sensie, obniżano wymagania, chociaż tak jak powiem, nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której są określone wymagania na sprzęt nieistniejący na świecie, to obniżono wymagania w ten sposób, że tylko jedna firma spełniała te wymagania, a do tego była to firma, która w Polsce wcześniej nie produkowała śmigłowców. I to budziło nasze zaniepokojenie i nasze zdziwienie.
Panie ministrze, czy w związku z tym państwo przewidują jakąś inną formę współpracy z Francuzami, z firmą Airbus Helicopters?
Panie doktorze, oczywiście zgodnie z przepisami unijnymi, bo jesteśmy, czy coś to komuś podoba, czy nie, dzisiaj w Unii Europejskiej pewne normy muszą być procedowane, stosowane. I oczywiście również firma Airbus ma prawo brać udział w postępowaniach, ma prawo o nie się ubiegać i ma prawo przedstawiać dobre oferty, wtedy one będą rozpatrywane i mam nadzieję, bo to też trzeba powiedzieć troszeczkę biznesowo, rzutuje na partnera, który zachowuje się w sposób, powiedziałbym, nieadekwatny do sytuacji. Zdarza się czasem tak, że w jakichś kontraktach, w jakichś rozmowach nie dochodzi do zawarcia umowy. To myślę, że dla polskich sił zbrojnych też byłoby najprostsze rozwiązanie. Zawrzeć umowę i zamknąć sprawę. Zdarza się tak, że się strony rozchodzą, ale ponieważ mają różnego rodzaju inne priorytety swojej współpracy, rzeczywiście chcą współpracować, to nie zachowują się w sposób taki histeryczny.
Tak, no. Czy polski rząd podczas tych rozmów o offsecie z Francuzami, no, rozeznając sytuację, że Francuzi są mało ustępliwi, dawał jakieś sygnały Francuzom, że no, prawdopodobnie do tego kontraktu nie dojdzie?
Panie dyrektorze, wszystko było realizowane zgodnie z zasadami sztuki, również z zasadami kurtuazji i przyzwoitości. Strona francuska była informowana o postępach strony polskiej, była informowana o oczekiwaniach strony polskiej, była informowana w sytuacjach, w których te oczekiwania nie były spełniane. Wskazywaliśmy możliwości rozwiązania problemów i też wskazywaliśmy, jakie mogą być konsekwencje.
Czyli to zaskoczenie, nierozwiązania. Zaskoczenie Francuzów było trochę takie
sztuczne, panie redaktorze. Tak? Strona francuska, jak sobie spojrzy, jestem przekonany, że dyplomacja francuska, że tak naprawdę nawet sam koncern dobrze wie, jak przebiegały rozmowy i dzisiaj dobrze wie, że były sygnały do tego, że to postępowanie różnie może się zakończyć, jeżeli strona francuska będzie nadal usztywniała swoje postępowanie, bo to, co naprawdę nam zależało w tej sprawie, jeżeli mielibyśmy podpisać ostatecznie umowę na dostawę tych śmigłowców, to ona po prostu musiała być korzystna. Jeżeli nie była, no to strona francuska miała tego wiele sygnałów. Ja również rozmawiałem ze stroną francuską, sygnalizowałem, że warunkiem koniecznym jest dobry offset dla strony polskiej. Były, też uczestniczyłem w takich spotkaniach offsetowych, w których przedstawialiśmy swoje stanowisko i dziwię się troszeczkę takiemu zachowaniu, które jakby wynikało z pełnego zaskoczenia, tak jakby z dnia na dzień Polska zerwała rozmowy. Wcześniej było wszystko pięknie, dobrze, znakomicie.
A pan był zaskoczony tym, że prezydent François Hollande odwołał w Polsce wizytę swoją?
Nie, panie redaktorze, w jakimś sensie ja rozumiem, są potrzeby kampanii we Francji. Takie niezadowolenie na tym poziomie, jakby może nawet jest zrozumiałe, byleby nie było zachowaniem histerycznym i obraźliwym, bo czasem dochodzi do tego, że strony nie znajdują porozumienia, ale ich współpraca jest na tyle bliska w innych sektorach i rzeczywiście traktują się po partnersku. Jeżeli traktują się po partnersku, że uważają, tym razem się nie udało, zobaczymy, co będzie następnym razem, bo teraz trudno, panie redaktorze, rozmawiać o kolejnych kontraktach w momencie, kiedy za chwilę może się okazać, że ktoś znowu będzie się czuł rozczarowany, a przecież my musimy dbać o interesy polskiej gospodarki i polskiej armii.
Podobno Francuzi ustawili się w kolejce do Rosjan właśnie chcą kupić te najnowsze rosyjskie śmigłowce Mi, więc to też jest swoistego rodzaju ciekawostka.
Ja tego nie słyszałem, ale jeżeli tak jest, no to życzę powodzenia stronie francuskiej. Mają prawo prowadzić takie postępowania, to trzeba też mieć świadomość. Jeżeli ktoś mówi o tym, o śmigłowcach rosyjskich, ja jeszcze raz wrócę do tych haniebnych zarzutów, które były kierowane w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej. Każdy, kto zna się na awionice, kto wie, jak były konstruowane, czy śmigłowce, czy samoloty rosyjskie, wie, że mają wiele zalet, aerodynamika, naprawdę tam jest wiele bardzo ważkich elementów, które warto wykorzystywać, to doświadczenie przynosić, także wykorzystać ten grunt na grunt polski, to doświadczenie przynosić.
Panie ministrze, to teraz przejdźmy z powietrza do nie tyle na wodę, co pod wodę i chodzi mi o program zakupu okrętów podwodnych. Czy to prawda, że będą dopiero za 10 lat nowe okręty?
Panie dyrektorze, no to jest tak, że też ja jestem troszkę zdziwiony, czasem powiedziałbym, nie tyle nierzetelnością, co brakiem skrupulatności w przedstawianiu informacji. Jeżeli okręty podwodne miałyby być w Polsce dziś, za rok lub za dwa, czy do końca tej kadencji, to i rzeczywiście tak powinno być, bo trzeba mieć świadomość, że okręty podwodne w Polsce kończą swój okres użytkowania, to pełną odpowiedzialność za to, że tych okrętów nie ma, ponosi nie kto inny jak Platforma Obywatelska. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, że od momentu podpisania umowy do dostarczenia pierwszego okrętu podwodnego, taki jest cykl produkcyjny, trwa to 5 lat. W związku z tym warto było powiedzieć, czego nie zrobiła Platforma Obywatelska. Ja chciałbym dzisiaj być w komfortowej sytuacji, tylko nadzorować proces budowy okrętu podwodnego.
My jesteśmy... Czy to prawda, że za 10 lat dopiero będą łodzie podwodne?
Ale warto popatrzeć na ten kontekst. W związku z tym chcemy zrobić wszystko, żeby te okręty były jak najszybciej, ale mamy świadomość, że to jest plus 5 lat od dnia podpisania umowy do zwodowania tego okrętu, czy do dostarczenia polskim siłom zbrojnym. Więc nieprawdą jest, że to będzie lat 10, ale będzie około 5-6 lat od dzisiejszej naszej rozmowy, zakładając, że w przyszłym roku uda się to postępowanie zawrzeć umowę, zakończyć to postępowanie. A tu jeszcze mamy kilka innych aspektów bardzo istotnych dla strony polskiej, jak chociażby udział przemysłowy, współpraca z Norwegią. To od tego momentu będzie 5 lat. Więc niestety to są zaniedbania strony Platformy Obywatelskiej, ale nie jest prawdą, że my nagle opóźniliśmy.
To kto nam wybuduje łodzie podwodne? Okręty podwodne, przepraszam.
Okręty podwodne, dokładnie. Panie redaktorze, jest kilka możliwości, bo mamy możliwość współpracy i wspólnego zakupu okrętów podwodnych z Norwegami. Wtedy pewnie rozmawialibyśmy o producencie niemieckim bądź francuskim ewentualnie, dlatego że te dwa znalazły się na short liście norweskiej, ale my mamy także znakomitą, bardzo ważną, wartą uwagi ofertę szwedzką, więc mamy tutaj dużo większe pole manewru niż strona norweska i tak naprawdę odpowiem dzisiaj w ten sposób. Ten będzie budował okręty dla polskiej marynarki, kto zaproponuje najlepszą współpracę przemysłową, chociażby polskim stoczniom, kto pokaże najlepszą ofertę współpracy dla polskich stoczni na najbliższe kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, bo taka jest perspektywa tychże okrętów podwodnych, tak żeby już nigdy nie doszło do sytuacji, w której polskie stocznie znajdują się w sytuacji kryzysowej, są zamykane. To jest szansa dla nich i teraz czekamy na to, który z tych trzech partnerów, chyba że jeszcze jakiś inny dzisiaj się pojawia, ale to są ci najpoważniejsi, który z tych trzech partnerów zaproponuje najlepsze warunki i patrząc na udział przemysłowy, będziemy oceniali również tę ofertę.
Panie ministrze, kiedy poznamy następcę generała Gocuła?
Nie bardzo rozumiem pytanie.
Bo doszły takie informacje, że generał Gocuł zrezygnował ze stanowiska szefa sztabu.
Ale skąd pan redaktor ma te informacje?
Są informacje, które dziennikarze czasami pozyskują.
Ja nie mam takich informacji, panie redaktorze. Generał Gocuł jest szefem sztabu i nie będę komentował spekulacji medialnych.
To jeszcze inne pytanie. Czy to prawda, że żołnierze Gromu stracili dodatki za obciążenia przy służbie?
Widzę, panie, że pan usilnie na plotkach medialnych, często na prowokacjach, które mają miejsce w stosunku do dzisiejszego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej opiera się. Nie ma takich informacji, to jest nieprawda, ja dementuję. Dziwię się, że pan redaktor takie źródła, bym powiedział, nie do końca sprawdzone prezentuje.
Panie ministrze, dziennikarze, my mamy sprawdzone źródła.
Zobaczymy niebawem, kiedy... Ja z faktami nie mogę dyskutować. Żołnierze wojsk specjalnych mają dzisiaj dodatki i nie słyszałem, żeby cokolwiek
w gromie.
Również żołnierze gromu mają dzisiaj dodatki i nic w tej sprawie się nie zmienia. Ale tak jak mówię, to bardzo ciekawe, dlatego że różnego rodzaju próby dywersji, uderzenia w Ministerstwo Obrony Narodowej, podważania autorytetu...
Panie ministrze, że my uprawiamy dywersję, uderzamy panie, w Ministerstwo Obrony Narodowej.
W przypadku nie mówię o panu, natomiast takie wrzutki medialne różnego rodzaju się pojawiają i trzeba po prostu przechodzić do porządku dzielnego, dziennego i robić swoje.
No zobaczymy, jak to będzie z generałem Gocułem, jak długo jeszcze pozostaje na swoim stanowisku. Panie ministrze, to wszystko. Dziękuję bardzo za to, że pan odwiedził naszą redakcję, za udział w programie. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Państwu za to, że Państwo byli z nami. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40. Rozpoczynamy naszą audycję, a teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Z Panem Bogiem. Dziękuję.